Skoro ja nie jestem godzien miłości z tytułu jakiejś wartości pozytywnej, czemu miałby być jej godzien kto inny? Jak gdyby tamten nie był też jakimś ja, mianowicie dla siebie, jakbym ja nie był też kimś innym, mianowicie dla niego. Comte nie bierze pod uwagę, że nakaz jego jest albo pustym, patetycznym frazesem, albo żądaniem dla wszelkiego życia zabójczym. Mało tego, nihilistycznym i likwidującym wszelką pozytywną postać bytu. Ale pytanie brzmi, jak wytłumaczyć psychologicznie takie żądanie? Istnieje złudzenie polegające na tym, że za miłość bierze się coś, co z kolei samo jest tylko osobliwą miłością pozorną, opartą na nienawiści, mianowicie na nienawiści do siebie i na ucieczce przed sobą. Blaise Pascal naszkicował w swych myślach klasyczny obraz człowieka oddanego wszystkim formom życia zewnętrznego, jakie tylko są możliwe – zabawie, sportom, polowaniu itd., a także interesom lub nieustannej pracy dla dobra wspólnoty. Jedynie z tego powodu, że człowiek tego typu nie może ani na chwilę zatrzymać na sobie wzroku i że usiłuje on nieustannie uciec przed pustką, przed stanem, kiedy czuje dojmująco własną nicość. Znamy w niektórych psychozach, na przykład przy histerii, szczególny rodzaj altruizmu, polegający na tym, że chory nie potrafi już wcale czuć i przeżywać samemu, lecz każde przeżycie buduje dopiero na współprzeżywaniu przeżyć innego człowieka, na potencjalnym ujmowaniu sprawy przez tamtego, na jego możliwych oczekiwaniach, jego możliwej reakcji na jakiekolwiek zdarzenia. Chory nie koncentruje się wtedy już na własnej egzystencji, zaniedbuje wszystkie własne sprawy, wciągnięty jest całkowicie w cudze życie, cierpi nad tym. Nie je na przykład lub kaleczy się, aby tamtego złościć. W stopniu słabszym stan taki występuje też jako moment ruchu zwanego humanitaryzmem. Czasem zachowanie to przybiera nawet postać zbiorowego szaleństwa, na przykład wśród rosyjskiej inteligencji, a zwłaszcza akademickiej młodzieży męskiej i żeńskiej, która swą chorobliwą żądzę poświęcenia oraz ucieczkę przed sobą z lubością wyraża w celach politycznych i społeczno-politycznych, a następnie wykłada własną chorobliwość jako heroizm moralny. W ogóle polityk socjalny tego typu, ostatnio spotykany coraz częściej, który troszczy się o wszystko, co tylko możliwe, z wyjątkiem siebie i spraw własnych, to najczęściej tylko biedny człowiek, wewnętrznie pusty, uciekający przed sobą samym. Nietzsche bardzo słusznie podkreślił, że żyć i czuć w ten sposób jest rzeczą chorobliwą, że powstają przez to tylko pozory etyki wyższej, a równocześnie, że świadczy to o dekadencji i o utajonym nihilizmie aksjologicznym. Tylko że była to krytyka niecelna, jeśli idzie o chrześcijańską miłość bliźniego, godziła raczej w istotny składnik nowożytnego humanitaryzmu, którego prawdziwym jądrem jest zjawisko psychospołecznego zwyrodnienia. Podczas gdy idea miłości chrześcijańskiej przedstawia najwyższą organizującą zasadę duchową życia ludzkiego, która chociaż prawie nie powołuje się na ideę czegoś, co sprzyja życiu, jako na swój cel, w rzeczywistości jest też wyrazem życia w stadium wzrostu. To takie zniewieściałe zmysłowe uczucie bezkrytycznego udziału w życiu cudzym, tylko dlatego, że jest to ktoś inny, a mianowicie przede wszystkim w jego cierpieniach, jest dla życia ludzkiego zasadą w najwyższym stopniu niwelującą, rozkładową. Chociaż z naciskiem stawia sobie za cel popieranie życia. A chociaż taki cel stawia sobie świadomie, jest równocześnie wyrazem schyłku życia. Ponieważ humanitaryzm sam zniża się do poziomu wartości czysto instrumentalnej wobec powszechnego dobra, jego oceny wartości są faktycznie niesłychanym zafałszowaniem tabel wartości, albowiem nadrzędną wartość miłości oraz szczęście związane z jej aktem podporządkowuje zarazem dobrowolnej rozkoszy zmysłowej i to niezależnie od wartości osoby, która jej doznaje. Gorejące serca, te najświętsze zjawiska historii doczesnej, które według wyobrażeń chrześcijańskich ukazują nam naocznie samo Królestwo Boże, nie pojawiają się już teraz jako wzniosłe wzorce, coraz to nowe drogowskazy ludzkości, które niejako usprawiedliwiają samo istnienie rodzaju ludzkiego, a zarazem uczestnicząc w nim podnoszą go na wyższy poziom, lecz służą temu, by masy przeżywały większe rozkosze. Jest to naprawdę w dosłownym sensie bunt niewolniczy w moralności. Bunt nie niewolników samych, lecz wartości niewolniczych. Chociaż istota i geneza idei miłości chrześcijańskiej i nowożytnej miłości człowieka różnią się zasadniczo od siebie, to jednak w konkretnych sytuacjach historycznych wchodzą one w wielorakie i skomplikowane powiązania, które nie usprawiedliwiają wprawdzie dokonanego przez niczego utożsamienia obu idei, ale pozwalają je zrozumieć. A to samo dotyczy różnorodnych form ascezy. Zanim jeszcze powstał specyficznie nowożytny humanitaryzm, splotły się mocno w powstającym kościele powszechnym koncepcje ideowe młodszej szkoły stoickiej z chrześcijańską ideą miłości. Im szerzej kościół otwierał swe bramy, im bardziej przybierał charakter uniwersalny, tym bardziej do nauki jego przenikał kosmopolityzm, prawo natury i etyka naturalna. I to nie tyle ze względu na ich treści pozytywne, ile dlatego, że tą bronią można się było posłużyć w walce z władzą państwową, z prawami i obyczajami narodowymi i regionalnymi. Niwelująca rozkładowa zasada nowego humanitaryzmu wtargnęła częściowo nawet do świata idei chrześcijańskich, a razem z nią miłość Boża zboczyła w stronę eudaimonizmu. Ale im czystszą postać przybierała moralność chrześcijańska w poznaniu i w życiu, tym trudniej mi doszukać się w niej wyobrażenia o jednolitości struktury duchowej gatunku ludzkiego i uznania jednakowej wszędzie dyspozycji do zbawienia. Uważam, że prawdziwie chrześcijańska nauka o życiu tak samo nie uznaje jednakowych dyspozycji rozumu, jak prawdziwy antyk. Wyobrażenia antyczne, Arystoteles wyraźnie je formułuje, traktują różnicę między niewolnikami i wolnymi jako różnicę naturalną, którą wszelkie zróżnicowania praw pozytywnych, rozmaitych stanów mają tylko oddać możliwie adekwatnie. A więc nie tak, by różne pozytywne prawa stanów niewłaściwie tylko i za każdym razem stosowanie do układu sił przedstawiały ideał różnych praw, jakie każda jednostka przynosi ze sobą na świat, lecz przeciwnie, pod równymi prawami, faktycznie istniejącymi w danym czasie, kryją się odmienne całkiem roszczenia do praw, których korzenie tkwią w samej istocie wolnych i niewolników, w ich niezmiennych właściwościach naturalnych, nie zawsze wprawdzie znajdujących wyraz w prawie pozytywnym, ale tylko na skutek trudności subiektywnych i technicznych, jakie wiążą się z uchwyceniem u ludzi tych istotnych jakości i z powiązaniem ich w określoną i skończoną jedność cech. Człowiek antyczny przyjmuje pewnik, że równość praw jest w każdym wypadku niesprawiedliwa i że zawsze kryją się za nią różne słuszne roszczenia grupowe, a doprowadzić może do niej tylko oportunizm. Z pewnością chrześcijaństwo burzy te wyobrażenia, ale przecież tylko w ten sposób, że w obrębie ludzkości przeprowadza ostrzejsze jeszcze podziały jakościowe, że wytycza granicę, która jeszcze bardziej dotyczy istoty i bytu osoby, wykraczając daleko poza granicę między rozumnością a nierozumnością, według antycznych przedstawień dzielącą człowieka od zwierzęcia, która teraz okazuje się stosunkowo nieważna. Na tym polega różnica między stanem natury i stanem łaski, między człowiekiem cielesnym i odrodzonym, między tym, kto żyje, życiem wiecznym, kto jest dziecięciem Bożym, a tym, kto nim nie jest. A w najostrzejszym sformułowaniu Augustyna, które Kościół potem odrzucił właśnie na skutek coraz silniejszej domieszki idei stoickich i racjonalnych w jego ideologii, różnica między odtrąconymi i wybranymi. W poglądach starochrześcijańskich człowiek cielesny i naturalny różni się od zwierzęcia tylko stopniem, nie jakością. Dopiero odrodzenie wydobywa na światło dzienne porządek nowy oraz nową absolutną warstwę bytu i istoty. Tutaj dopiero pojawia się nowy rodzaj bytu i życia, nadludzki, ponadzwierzęcy, natomiast rozum uchodzi tylko za dalsze rozwinięcie naturalnych zadatków, istniejących również w świecie zwierzęcym. Wyobrażenie więc, jakoby człowiek posiadał duchową, rozumną, nieśmiertelną duszę, o jednakowych zadatkach, jednakowych roszczeniach do zbawienia, choćby tylko duszę równie uzdolnioną lub z tymi samymi ideami wrodzonymi, i aby już z tego powodu, bez łaski objawienia, odrodzenia, wznosił się w sposób istotny ponad zwierzę i resztę natury, wcześnie przeniknęło do świata idei chrześcijańskich, ale nie wyrastało z jego żywych korzeni. Przyjęto je najpierw jedynie jako supozycję o charakterze pragmatyczno-pedagogicznym, która umożliwiała wszelką działalność i nadawała jej sens, lecz nie jako prawdę, a więc tego samego powodu, z jakiego antyczna logika i dialektyka, odrzucona pierwotnie jako diabelska, stały się ostatecznie główną treścią nauczania wszelkiej szkolnej filozofii kościelnej. Tak na przykład święty Augustyn, aby pogodzić swą naukę o predystynacji z praktyką kapłaństwa, zaznacza, że istnieje wprawdzie istotna różnica między wybranymi i odtrąconymi, ale ani kapłan, ani nawet sama osoba, której to dotyczy, nie może wiedzieć, kto jest wybrany, a kto odtrącony. I że dlatego kapłan powinien w praktyce traktować każdego człowieka tak, jakby on nie był odtrącony. Ale nauka o równości natury ludzkiej coraz bardziej przestaje być supozycją pedagogiczno-pragmatyczną, a staje się tezą, która rości sobie prawo do prawdy metafizycznej. Fakt godny uwagi, że w tym właśnie tak istotnym punkcie poglądy pierwotnego chrześcijaństwa pokrywają się z poglądami współczesnego ewolucjonizmu, iż człowiek jest sam w sobie tylko bardziej rozwiniętym zwierzęciem, dopóty mianowicie, dodaje nauka chrześcijańska, dopóki nie zostanie przyjęty do Królestwa Bożego jako jego ogniwo. Jeśli Fryderyk Nietzsche próbuje w obrębie ludzkości przeprowadzić istotną granicę między wynaturzonym zwierzęciem i nadczłowiekiem, to od prawdziwego świata idei chrześcijańskich nie ta próba go różni, lecz tylko jego pozytywna odpowiedź, w myśl której nadczłowiek ma być nowym typem, arbitralnie tworzonym, nie tworzy się zaś sam przez swój udział w Królestwie Bożym. Dla niczego jednak właśnie antyhumanizm pokrywa się z prawdziwą moralnością chrześcijańską. Podobnie jak wszędzie, tak i tu Kościół nadał jedynie rangę prawd metafizycznych pragmatycznym maksymom, potrzebnym dla działalności misyjnej, dla panowania Kościoła, rządu dusz, zaprowadzenia jedności i karności, a na resentymencie oparty racjonalizm i humanizm nowożytnego mieszczaństwa był potem elementem ideologii Kościoła nawet w latach jej rozkwitu, choć Kościół umiał ten racjonalizm i humanizm utrzymać w ryzach. Zniszczenie teologii naturalnej przez Lutra, jego nienawiść do rozumu, jego opozycja i walka z próbami zracjonalizowania idei chrześcijańskich przez scholastykę są dowodem, jak wyraźnie umiał on w tym punkcie, w przeciwieństwie do Preceptora, Garmaniae, Melanchthona, oddzielić wątki autentyczne od później dodanych. Z chwilą jednak, gdy zaprzeczyłby miłość, podobnie jak wiara, miała charakter nadnaturalny i pierwotny, i gdy nawet wewnętrzny akt miłości zaliczał do sfery dzieł, które nie prowadzą naprawdę do zbawienia, zanegował on chrześcijańską ideę miłości głębiej jeszcze niż zwalczana przez niego instytucja i przyczynił się silniej jeszcze niż Kościół do powstania czysto nowożytnego humanizmu, który w miłości widzi siłę czysto ludzką, cielesno-zmysłową. Wraz z Lutrem całkowicie załamuje się na gruncie religijno-etycznym zasada solidarności. Miłość bliźniego podporządkowana zostaje samolubstwu, i to nieświadomie. Jakże mogłoby bowiem powstać w ogóle dążenie do uświadomienia sobie łaskawego Boga, do uświadomienia potrzeby usprawiedliwienia i pojednania, owo dążenie do najgłębszego spokoju wewnętrznego, które Luter traktuje jako skutek samej tylko słusznej wiary w męczeńską ofiarę Jezusa, jeśli nie w oparciu o akt miłości. Czyżby na skutek aktu miłości do siebie samego i płynącej stąd troski o zbawienie własnej duszy, skoro jednak Luter opiera miłość bliźniego na już uzyskanym usprawiedliwieniu wyłącznie przez wiarę, uzyskanym w samotnym kontakcie każdej duszy z prywatnym Bogiem, skoro więc wyklucza miłość jako drogę do owego usprawiedliwienia, a dążenie do usprawiedliwienia faktycznie sprowadza do samolubstwa, zatem miłość bliźniego zostaje tu podporządkowana całkowicie samolubstwu. A co więcej, miłość bliźniego ogranicza się ostatecznie do zwykłej instynktowno-zmysłowej sympatii między ludźmi. Tak więc właściwy proces zbawienia odbywa się raczej między każdą duszą i jej Bogiem. Natomiast zakwestionowana zostaje zasadniczo żywa wspólnota wiary i miłości, równie istotna i konieczna jako ta płaszczyzna, na której dokonuje się proces zbawienia, a zarazem same podstawy idei Kościoła jako instytucji zbawienia. Prawny i moralny ustrój wspólnoty staje się teraz wyłącznie sprawą państwa, zwierzchności lub naturalnych popędów, bez jakiejkolwiek możliwości orientacji w oparciu o autorytet duchowy i etyczny, który wyrzekałby się pryncypialnie wszelkiej siły doczesnej. Z pewnością wyschły przez to w sposób naturalny źródła wszystkich błędów i nadużyć, którymi Kościół często posługiwał się przed reformacją w trosce o cudze zbawienie, od odpustów aż po autodafę. Ale nastąpiło to przecież tylko na skutek zasadniczej rezygnacji z wszelkiego zespolenia wewnętrznego we wspólnocie obejmującej same Królestwo Boże, która możliwa jest tylko, gdzie z jednakową miłością potraktowane jest zbawienie duszy bratniej i własnej. Skoro Luter wyłączył z istotnych czynników drogi do zbawienia najgłębsze źródło moralności chrześcijańskiej, czyli właśnie ów akt chrześcijańskiej miłości do siebie samego i bliźniego swego, Religia oddzieliła się u niego od moralności. Miłość stała się wyłącznie siłą czysto ludzką, opartą na naturalnym współczuciu. I właśnie przez to Luther pośrednio najbardziej utorował drogę współczesnym, pozytywistycznym ideom humanizmu i humanitaryzmu. Ale jeśli chrześcijańska idea miłości uległa deformacji na skutek powiązań z humanizmem późnego antyku, to znacznie głębszą jej deformację spowodowały pozytywne jej powiązania z nowożytnym humanitaryzmem, które nie tylko dokonały się w ramach jednego wyznania, ale dokonują się we wszystkich konfesjach chrześcijańskich. Były to powiązania tak ścisłe, że ani przeciętne wykształcenie współczesne, ani nawet teologia nie dostrzegają radykalnej różnicy między nimi, mieszając je i łącząc w sposób godny pożałowania w amorficzną miłość do świata całego, która słusznie wzbudziła w Nietzsche wstręt i wywołała jego krytykę, a ponadto znacznie wcześniej jeszcze zwiodła tak wielkie i obdarzone dobrym smakiem umysły, jak Kant, którego błąd polegający na całkowitym wykluczeniu miłości ze sfery działalności etycznej staje się teraz zrozumiały. W charakterystycznej formie przemieszanie to pojawiło się we wszystkich rodzajach i odmianach tzw. socjalizmu chrześcijańskiego i chrześcijańskiej demokracji, jakie powstały na podłożu katolickim po rewolucji francuskiej i po zawarciu przez Kościół pokoju z demokracją, a potem spotęgowały się, kiedy polityka kościelna dokonała nowego zwrotu, aby wykorzystać demokratyczne ruchy masowe i organizacje socjalistyczne dla własnych celów. Zarówno nowoczesna, specyficznie demokratyczna odmiana ultramontanizmu, jak i ruch ewangelicko-społeczny wyrażają tę zbitkę idei i są jej owocem. Wszystkie próby wywiedzenia programów społeczno-politycznych z moralności chrześcijańskiej, wszystkie nowe zasady podziału własności i władzy wypłynęły z tej mętnej kombinacji utylitaryzmu z moralnością chrześcijańską. Po wywodach powyższych nie trzeba chyba dodawać, jak zgubne z punktu widzenia autentycznej idei miłości chrześcijańskiej jest takie pomieszanie miłości chrześcijańskiej ze wspólnotą interesów społecznych i gospodarczych, ani jak wzniosłe w porównaniu z nim, właśnie w sensie etycznym, są te nawet formy socjalizmu, które spodziewają się, że zwycięstwo przyniesie im nie humanizm, ani miłość, lecz jednostronna organizacja czysto gospodarczych interesów i uczciwa walka klas. Kręgi te mniej lub bardziej oddaliły się od chrześcijaństwa, ale nawet wówczas oddają mu na swój sposób głębszą część od tych, które chcą uniknąć owych walk i uczynić z miłości właśnie zasadę społeczno-polityczną. Te ostatnie patrzą bowiem jądro chrześcijaństwa, a jeśli zwyciężają, wówczas i te kręgi, które się od niego oddaliły, nigdy już do niego nie powrócą. Moralność chrześcijańska zakazuje nienawiści klasowej, a nie uczciwej, świadomej swych celów walki klas. Dlatego szczególnie trafne, właśnie w swej zwięzłości trafne, są słowa cesarza Wilhelma II o społecznych pastorach. Ewangelicko-społeczny to nonsens, kto jest ewangelikiem. Ten jest też społeczny. Sądzę, że Fryderyk Nietzsche niewątpliwie miał na myśli te właśnie wzajemne zazębienia idei, kiedy koncepcje moralne tak zasadniczo odmienne jak pozytywizm Comta i chrześcijańską etykę miłości nazywał bez różnicy formami jednej i tej samej moralności schyłku życia, moralności niewolników, a w ogóle łączył je w jedną całość. Ale zamiast dostrzec, że te prądy etyczne, które w dzisiejszych kościołach chrześcijańskich opierają się faktycznie na resentymencie i które naprawdę mają wiele znamion schyłkowych, zawdzięczają ten charakter owemu nieszczęsnemu przemieszaniu się ze specyficznie nowożytnymi ideami, a zwłaszcza z nowożytną ideą humanitaryzmu. Nietzsche popełnił zasadniczy błąd, mianowicie potraktował owe nowożytne idee i ruchy jako następstwa moralności chrześcijańskiej. Osobliwym zbiegiem okoliczności właśnie faktyczne przezwyciężenie prawdziwie chrześcijańskiego pierwiastka, jego stopniową deformację i wulgaryzację przez cywilizację nowoczesną, uznał on za prawdziwą moralność chrześcijańską, tę zaś za źródło owej cywilizacji. Analogicznie jest z ideałami ascetycznymi, które przeniknęły do chrześcijaństwa. Za wykwit moralności ewangelicznej można i tu uznać taką tylko ascezę, która służy wyzwoleniu duchowej osobowości, a wtórnie samodzielnemu rozwijaniu
i ćwiczeniu funkcji życiowych, niezależnie od służących potemu mechanizmów, tak by w rezultacie możliwie uniezależnić żywą istotę od szczególnej za każdym razem kombinacji bodźców zewnętrznych. Natomiast wszelka asceza oparta na nienawiści do ciała i pogardzie dla ciała, a także wszelka asceza, która chce przezwyciężyć osobową formę życia w ogóle, aby za pomocą poznania szczególnego rodzaju, zdobywanego dopiero przez ascezę, wniknąć mistycznie w byt bezosobowy, wreszcie wszelka asceza, która powściągliwość odnosi także do dóbr kultury duchowej i do rozkoszowania się nimi, lub która duszę poddaje również arbitralnej dyscyplinie, a myśli, uczucia, doznania traktuje jak żołnierzy dających się ustawić dowolnie w określonym celu, taka asceza nie wyrasta na podłożu chrześcijaństwa, a ilekroć w nim się pojawi, wynika z połączenia moralności chrześcijańskiej z resentymentem ginącego antyku, zwłaszcza w formie neoplatońskiej i eseńskiej. O ile nie jest jak asceza wprowadzona przez Ignacego Loyolę, całkowicie nowożytną techniką podporządkowania autorytetowi, która nie ma już żadnego celu rzeczowego, lecz rozciąga tylko przeniesioną z wojskowości ideę dyscypliny i ślepego posłuszeństwa na cały stosunek jaźni do jej myśli, dążeń i uczuć. Z całą pewnością historia chrześcijaństwa zna objawy najstraszniejsze, jeśli idzie o pogardę dla ciała, a zwłaszcza dla spraw płciowych. Ale zjawiska te nie dotknęły jądra nauki i praktyki chrześcijańskiej. W koncepcji zmartwychwstania ciał uświęcone jest samo ciało, idea ciała i uczestniczy ono w samym Królestwie Bożym. A i filozofia chrześcijańska w zasadzie unikała dualizmu duszy i ciała. Dla Tomasza z Akwinu dusza jako zasada ożywcza ciała, jako siła duchowa stanowi niepodzielną jedność. Dopiero w filozofii nowożytnej, Descartes i tak dalej, pojawia się owa nowa postawa, przygotowana przez niektóre nauki franciszkanów, w której myślący podmiot, oddzielony od wszelkiej podstawy witalnej, spogląda z góry na ciało jak na dowolny przedmiot, mając wobec niego taki sam dystans przedmiotowy jak wobec ciał obcych. Celem ascezy chrześcijańskiej, o ile nie podlegała wpływom schyłkowej filozofii hellenistycznej, było nie stłumienie naturalnych popędów, ani tym bardziej ich wytrzebienie, lecz wyłącznie władza i panowanie nad nimi oraz doskonałe przepojenie ich duszą i duchem. Jest to asceza pozytywna, a nie negatywna, obliczona z istoty swej na to, by wolności najwyższych sił osobowych nie hamował automatyzm niższych popędów. Bardzo to zabawne, kiedy przeciwstawia się ponurą, wrogą życiu ascezę chrześcijańską radosnemu greckiemu monizmowi życia, albowiem właśnie asceza grecka i hellenistyczna zasługuje na tamto miano. Uczucie, że ciało jako takie jest brudne, że jest źródłem grzechu, zacieśnieniem wymagającym przezwyciężenia, więzieniem i tak dalej, tkwi korzeniami w upadku świata antycznego i dopiero stąd wtargnęło z czasem do kościoła chrześcijańskiego. Asceza chrześcijańska jest radosna, wesoła, jest rycerską świadomością siły i władzy nad ciałem. Tylko ofiara uświęca wyższą radością pozytywną, jest w niej miła Bogu.